kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko dziś w kluczowym temacie. Wielkopolski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, Krzysztof Paszyk. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie pośle, według najnowszych doniesień medialnych, podobno w długi weekend majowy PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni mają ogłosić wspólny start w wyborach. No to pytam Pana w takim razie, czy już możemy się szykować na ten moment? Czy to prawda?
Jesteśmy dosłownie, panie redaktorze, kilka godzin przed kluczowymi decyzjami w tej sprawie, a więc jesteśmy już dosłownie tuż na finiszu tych wielotygodniowych prac i myślę, że liderzy w ciągu kilkunastu godzin zakomunikują szczegóły dotyczące porozumienia Polskiego Stronnictwa
powiedział pan
Ludowego
ciekawie, szczegóły porozumienia, czyli tak jakby to porozumienie już zostało zawarte, teraz tylko dopracowujecie didaskalia.
Jako demokratyczne środowisko, a nie partia wodzowska, musimy pewne demokratyczne procedury spełnić, a potem będzie czas na komunikowanie. Ale naprawdę mogę powiedzieć, że te kilkanaście tygodni od pierwszych rozmów, od opublikowania listy wspólnych spraw i szukania fundamentu programowego dla obu środowisk, solidnie przepracowane, one dzisiaj dają dobry efekt, a dla Polaków, dla wyborców, myślę, dobrą alternatywę między radykalizującą się prawicą, skręcającą na prawo prawicą, a również skręcającą na lewo liberalną lewicą. Jest potężna przestrzeń, jest potężna grupa wyborców, którzy cenią sobie rozsądek, pewien umiar w wielu sprawach, jasny plan działania i ten wspólny podmiot, mam nadzieję, że będzie taką dobrą alternatywą.
Panie pośle, czyli wydaje mi się, że ja mógłbym pójść teraz do newsroomu naszego i stworzyć taki news. Godziny dzielą nas od ogłoszenia porozumienia między PSL-em a Polską 2050.
Myślę, że to będzie dobre sformułowanie, jak najbardziej. Może tak.
No to mamy newsa w takim razie. Te rozmowy trochę trwały. Wiem, że były wznowione po świętach wielkanocnych. Musiały przyspieszyć w takim razie. Pytanie jest takie, no bo to pewnie jest mimo wszystko podział miejsc na listach wyborczych. To jest ważne. Czy macie jakieś ustalone kryteria? Wiecie, że to będzie 1:1? Nie wiem, kto bierze jedynki? Czy to będzie jakiś przekładaniec? Bo takie rzeczy to chyba na dzień dobry się ustala.
Wbrew, panie redaktorze, takiemu stawianiu sprawy o tym, że my te tygodnie dyskutowaliśmy o miejscach na listach, o personaliach, muszę powiedzieć, że nie.
A ja słyszałem, że o to właśnie spór był, o miejsca.
Mając świadomość trudnych czasów i tych realiów, które nastąpią po wygranych, mamy nadzieję, wyborach jesienią tego roku, odsunięciu PiS-u od władzy, trzeba myśleć o trwałości takiego podmiotu, o dobrych podwalinach programowych, o których już mówiłem, aby po prostu zapewnić trwałość tego podmiotu.
Panie pośle, to pytanie...
Trzeba było naprawdę sporo pracy poświęcić, aby właśnie coś takiego stworzyć, ale myślę, że jesteśmy bliscy właśnie zrealizowania tego celu.
Życie przynosi takie testy waszej trwałości, jak to będzie wyglądało we wspólnych działaniach. Szymon Hołownia mówi, że on nie będzie na marszu 4 czerwca, który zwołał Donald Tusk. Mówi, odpuśćmy sobie ten marsz. 4 czerwca to jest po prostu 4 czerwca. To nie jest wydarzenie, które zmieni losy świata. Marszami Warszawy wyborów się nie wygra. Czy PSL ma takie samo zdanie w tej sprawie?
Program współpracy, panie redaktorze, żadnego środowiska politycznego czy żadnych środowisk politycznych nie zakłada uczestnictwa bądź nieuczestnictwa w jakichś wydarzeniach, jak marsze, jak różne inne symboliczne wydarzenia, więc tu nie potwierdzę tej tezy pana redaktora o tym, że tu jest jakaś różnica, czy będzie test. Nie, tu jest suwerennie każdy z nas decyduje, czy bierze udział w różnych wydarzeniach. Dla mnie, powiem, 4 czerwca jest dniem wyjątkowym. To jest pewien symbol jednak przejścia Polski od ponurych czasów PRL-u jednak do trzeciej Rzeczpospolitej z wszelkimi jej mankamentami, ale jednak kraju, który pozwala nam się cieszyć cieszyć wolnością i uważam, że to jest data, którą każdy na swój sposób powinien.
A pan będzie świętował w Warszawie na tym marszu?
Nie będę absolutnie zarzucał nic ani krytykował kolegom, koleżankom z Platformy. Mają do tego prawo. Nawet nie wykluczam, że czy w jakiś ten sposób przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wezmą w tym marszu udziału. Ja się nie wybieram. Ja uważam, że można w naszym pięknym regionie znaleźć wiele symbolicznych miejsc, w których można uczcić tą datę.
No to jest rzeczywiście piękno regionu, niewątpliwie jest poza wszelkim sporem politycznym. Nie przejmuje się pan w takim razie słowami Leszka Millera, powiedział, że PSL, Hołownia i parę innych partii, Lewica tak naprawdę uprawiają jakieś pospolite, cytuję, gówniarstwo. Że powinny być wtedy w Warszawie.
Trochę współczuję, myślę, przede wszystkim wyborcom Leszka Millera, tym Wielkopolsce, którzy muszą dzisiaj słuchać takiego języka, polityka, który uchodził za poważnego, który bardzo często właśnie akcentuje swoje zasługi, natomiast no dzisiaj nie bardzo jakby potwierdza tą swoją pozycję, swoją rolę.
Czyli niedobrze mężczyzna kończy.
Ja myślę, że pan Leszek Miller dzisiaj nie powinien pouczać innych o tym, jak powinni postępować. Sam raczej powinien w refleksji i w ciszy zastanowić się też, ile środowisk politycznych odwiedzał w ostatnich latach, jaką ewolucję przechodził, zwrócić uwagę na swoją stabilność, a potem dopiero pouczać innych.
Chociaż powiedział, że już zdaje się nie będzie nigdzie startował, to chyba już jest polityczna.
Ale ciągle jeszcze sporo czasu będzie wykonywał mandat posła do parlamentu.
A media go cytują cały czas, panie pośle. Inna rzecz na polskiej wsi jest jeszcze trzecia siła, jest Porozumienie i Agrounia, taki połączony dwubyt, można powiedzieć, który ma się w jedną partię połączyć. O tym mówiła mi tutaj Magdalena Sroka, szefowa Porozumienia. Parę tygodni temu była u nas w studiu i powiedziała też, że się ostrzy sobie zęby na wieś, na to, żeby odebrać wyborców i PiS-owi, i PSL-owi. Nie boicie się? Nie myślicie o tym, żeby może jakoś ten byt albo unicestwić, albo się spróbować dogadać? Sondaże to różna sprawa, bo tam nie za wysoko na razie stoją, no ale jednak celują w rolników.
Dzisiaj, panie redaktorze, polska wieś, także w naszym regionie, to wiele problemów, wiele obaw i strach blady nad przyszłością najbliższych tygodni, miesięcy. Potrzeba dzisiaj jak najwięcej rąk do pracy, jeśli chodzi o poprawę tej sytuacji. Dobre, porządne, wielkopolskie, towarowe gospodarstwa w wielu wypadkach dzisiaj stoją na skraju bankructwa, mając po brzegi wypełnione magazyny zbożem, który niestety dzisiaj na rynku jest wyceniany poniżej kosztów produkcji, więc jeśli Porozumienie Agrounia są gotowe do takiej współpracy, my zawsze jesteśmy otwarci na taką współpracę.
A widzicie w nich rywala, czy niebezpiecznego, groźnego?
Nigdy nie patrzyliśmy na ugrupowania, które chcą służyć polskiej wsi jako konkurencję. Dam przykład nieodległej w sumie, bo to sprzed półtora, dwóch lat, ustawy zwanej Piątką Kaczyńskiego, która na skraju bytu i istnienia postawiła drobiarstwo, postawiła produkcję bydła. Wtedy byliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, osobiście Władysław Kosiniak-Kamysz zaangażował się w stworzenie takiej platformy obrony polskiego rolnictwa, gdzie było miejsce i dla pana Kołodziejczaka i
Lata w polityce to jest politycznych. Kawał
i to dało efekt. Zwracam uwagę, panie redaktorze, bardzo często na wsi ciągle pamiętany jest ten wybryk PiS-u zwany właśnie Piątką Kaczyńskiego. Wtedy presja właśnie ponad podziałami dała sens. Więc
PiS się wycofał z tego, więc
pracę na rzecz wsi i rolników.
Panie pośle, mówi pan o kryzysie zbożowym, o tym, co dotyka w tej chwili rzeczywiście dość mocno, powiedziałbym już nawet Europy. I pytanie takie, czy dobrze, że ta kwestia została przeniesiona na poziom Komisji Europejskiej, aczkolwiek trwają tam cały czas trudne negocjacje, one tak bardzo powoli postępują, mam wrażenie, że to tak cieknie troszeczkę ze strony Brukseli.
Zwracamy uwagę przede wszystkim, panie redaktorze, na skalę zaniedbań, które na poziomie krajowym w Polsce, na poziomie rządu, instytucji rządowych zostały popełnione. Pierwsze sygnały od wielkopolskich rolników z mojego okręgu wyborczego o problemach z niekontrolowanym wwozem zbóż miałem w maju ubiegłego roku. sygnalizowaliśmy rządzącym, że jest problem, byli głusi, ignorowali.
Pytanie, czy mieli narzędzia?
Jeśli można, złożyliśmy w lipcu ubiegłego roku ustawę o ochronie polskiego rolnictwa z mechanizmem kaucji na granicy.
Wiem, to jest wasz pomysł. Pytanie, czy to, tutaj muszę panu przerwać o tyle, że pytanie, czy to byłoby możliwe do realizacji. Dlatego, że tak jak czytałem przede wszystkim wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, którzy mówią, że takiego systemu kaucji nie ma w unijnym kodeksie celnym i tak naprawdę nie może być stosowany na terytorium Unii. Gdyby był stosowany, oznaczałoby to spór z Unią Europejską. Taka była wykładnia.
Panie redaktorze, rząd PiS-u mówił, że wszystko się da. No
tak, ale inne państwa też nie wprowadziły kaucji.
Ja nie zgodzę się z tym, właśnie, że takiego mechanizmu się nie da zrobić. Mówią o tym eksperci. Mhm. Nie ma żadnych dowodów na to, że podjęto jakiekolwiek próby wprowadzenia kaucji na zboże, które tranzytem powinno jechać w świat z Ukrainy. Wczoraj byłem wspólnie z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego na kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa. Co się okazuje, panie redaktorze, że powołany międzyresortowy zespół do spraw transportu produktów z Ukrainy, powołany w zeszłym roku, w lipcu, spotkał się aż 3 razy, w tym jedno to było spotkanie organizacyjne, więc w ogóle nie jakieś lakoniczne analizy. Co więcej, sprawdziliśmy również, że bardzo dobrze był znany na poziomie rządu termin zboże techniczne. Była świadomość na poziomie rządowym, że to jest sposób na pomijanie kontroli tego zboża. Mhm. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, że coś z tym problemem na
tylko,
poziomie
panie pośle,
rządu.
Cały czas mam pytanie,
ubiegłego roku czy, próbowano
jakie były zrobić narzędzia? No bo cła, no to już jest decyzja unijna. Pytanie rzeczywiście, czy były możliwe te kaucje? Ja sobie wczoraj zadałem trud i przeczytałem, jak to wyglądało w Rumunii. I ja mam wrażenie, że to jest kopia 1:1 sytuacji w Polsce. Tam również jest problem ze zbożem technicznym. Czytałem takie informacje Stowarzyszenia Producentów Rolnych z Dobrudży rumuńskiej, zresztą piękna miejscowość blisko delty Dunaju. Oni mówią, że to ukraińskie zboże absolutnie nie spełnia norm jakościowych. Takie raporty robili. Mówili o tym, że zboże niekontrolowanie wjeżdża, że zasypało rynek. Jakbym widział te same dyskusje? Więc ja się po prostu zastanawiam, czy ze względu na to, że mamy wspólny system celny, czy my nie mieliśmy związanych rąk? Bo na przykład wprowadzenie teraz tego zakazu jest, mam wrażenie, takim działaniem trochę na granicy też sporu z Unią i trochę takim hazardowym. Unia być może przyklepie to gdzieś post factum, ale takiej pewności nie ma chyba.
Panie redaktorze, ponad tym wszystkim jest państwo polskie, które nie zadziałało, które od lipca ubiegłego roku, nawet wcześniej, od maja ubiegłego roku, znając ten problem, nie zadziałało. Mhm. To nie Unia, panie redaktorze.
No tak, ale Rumunia, Bułgaria to samo ma.
Jeśli mogę, nie patrzmy co Rumunia, bo to jest inna kwestia. W państwie polskim niestety doszło do dużej skali zaniechań, a już kwintesencją i uważam największym skandalem, i tu będziemy naprawdę domagać się ustalenia winnych, była decyzja, która nie zapadła w Unii Europejskiej, tylko zapadła w Polsce. W Polsce ktoś podjął na poziomie rządowym zgodę na zaprzestanie kontroli jakościowej zboża, które wjeżdża do Polski. To jest przyczyna kluczowa tego problemu, bo to czyni problem afery zbożowej nie tylko problemem rolniczym, ale problemem ogólnopolskim, problemem dotyczącym jakości zboża i produktów zbożowych.
No to jakość jest niestety niska.
Jakości chleba, mąki, makaronów, które są na półkach.
Panie pośle, mamy minutę do końca programu, więc jeszcze tylko jedno pytanie. Czy pańskim zdaniem uda się to na poziomie unijnym w końcu dogadać? Dlatego, że no, wczoraj Unia Europejska zgodziła się na dopisanie kolejnego produktu do tej listy zakazu importu. To jest akurat olej słonecznikowy. Ale tu cały czas te 5 państw mówi, że tych produktów powinno być o wiele więcej. A w ogóle Unia powinna wprowadzić korytarze humanitarne, których cały czas nie ma. Te solidarności.
Panie redaktorze, tak naprawdę z Unią dopiero od 2-3 tygodni rozmawiamy. I co się okazuje? Idzie. Jest elastyczność, jest otwartość na rozmowę. Problem polega na tym, że polski rząd, mając komisarza swojego do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, nie rozmawiał przez 10 miesięcy z Unią Europejską. Bagatelizował
ten problem. Chociaż akurat cła to jest kwestia komisarza do spraw handlu, czyli Władimira
Dąbrowskisa. Dobrze, ale to ciągle jest kwestia Komisji Europejskiej. Mamy tam rzekomo swojego człowieka. PiS tam oddelegował Janusza Wojciechowskiego, który nie potrafi żadnego dowodu na swoją aktywność w tym zakresie przedstawić przez minione 10 miesięcy.
Panie pośle, wierzy pan w optymistyczne zakończenie tej sytuacji? To już tak zupełnie na koniec.
Wszystko zależy od aktywności polskich urzędników, polskich władz. No nie jestem optymistą, 10 miesięcy zaniechań trudno będzie nadrobić.
No zobaczymy, mamy czas 3 miesiące do zbóż, tak naprawdę, do żniwi. Zobaczymy, czy wtedy uda się opróżnić magazyny. To zapowiada minister rolnictwa. Na dziś zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszek, ale pan awansował.
W przyszłości wszystko możliwe.
Wszystko możliwe. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Dzięki.
Kluczowy temat.